Chwała Bogu.
Chyba za słabo.
Chwała Bogu.
Od razu inaczej. Dobrze być na tym miejscu, wspólnie świętować ten wspaniały dzień. Miałem na początku wytyczne od waszego pastora, że nie dłużej niż 20 minut. Nie dłużej niż 20 minut. Nigdy jeszcze takiego kazania nie mówiłem. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale chciałbym pokrótce podzielić się tym, co będziemy dzisiaj robić, tym, czym jest w ogóle to całe wydarzenie chrzest. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy w 19 wersecie: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I jeszcze jeden werset z listu Piotra. Z pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział. Jest tu mowa o Arce Noego, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. I ta Arka, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To są dwa najważniejsze wersety, którymi chciałbym się dzisiaj podzielić. Krótko mówiąc, każdy z nas, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, który narodził się na nowo, kiedy słyszał tą Ewangelię, słyszał dobrą nowinę, na pewno miał zwiastowane, że każdy, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Ja pamiętam swój chrzest, on był od mojego narodzenia na nowo, jednak dosyć później był. Minęło ileś czasu, to było jakieś 19 lat temu. I pamiętam, że dla mnie to było bardzo ważne wydarzenie. Dlatego, że byłem po pewnych przejściach jako nastolatek i stwierdziłem, że chcę w 100% pokazać wszystkim, że ja oddaję się właśnie Panu Bogu w 100%. Że moje życie będzie poświęcone Jemu. I to jest właśnie ten chrzest. Chrzest nie ma żadnego, tam nic mistycznego się nie dzieje podczas chrztu. Nic mistycznego się nie dzieje, więc tak uprzedzam już. To chrzest nie jest związany z jakimiś fizycznymi objawami, nie jest związany z jakimiś gęsią skórką, chyba że zimna woda jest, ale generalnie nic z tych rzeczy tam się nie dzieje. Chrzest jest proklamacją, takim publicznym przyznaniem się do tego, co ja wcześniej zrobiłem, czyli podjąłem decyzję o chodzeniu za Panem Jezusem. I kiedy następuje ten moment zanurzenia w wodę, jeszcze w pierwszych latach chrześcijaństwa, nie wiem, czy to do dzisiaj niektórzy to praktykują, ale był też taki zwyczaj, że dla nich na przykład znaczenie było chrzczenie w tak zwanej wodzie żywej, czyli wodzie, która się ruszała. Chodziło im głównie o rzekę. I to miało tylko wymiar symboliczny. Chodziło o to, żeby w momencie, jeżeli rzeczywiście jest napisane, że mamy zewlec z siebie, z tego starego człowieka, starą naturę, czyli coś, co symbolicznie jakby jest na zewnątrz, to po zanurzeniu w rzece ta natura zostawała jakby na powierzchni wody i rzeka miała ją po prostu zmyć gdzieś dalej. I to miało taki wymiar właśnie symboliczny. Symboliczny. Oni wtedy uważali, że lepiej jest to w taki sposób zrobić niż w wodzie stałej, no bo nie chcieli obrazować tego w taki sposób, że zostawiają tę starą naturę, są wynurzeni i znowu z powrotem w nią wchodzą. Ale to miało tylko i wyłącznie wymiar symboliczny. I kiedy czytam pierwszy list świętego Piotra, trzeci rozdział, gdzie tu jest napisane, że chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ciekawe jest to, że tutaj jest napisane i też jeszcze w innym fragmencie, chyba list świętego Pawła do Rzymian, jeśli dobrze pamiętam, szósty rozdział, jest wspomniane przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a nie jest napisane przez śmierć Jezusa Chrystusa. Dlatego, że zmartwychwstanie już byłoby kolejnym krokiem tego całego dzieła Jezusa, które On zrobił. On najpierw zmarł za nasze grzechy i dopiero dzieło byłoby dokonane, byłoby rzeczywiście doskonałe, dopiero wtedy, kiedy śmierć byłaby pokonana, czyli poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego to, co my tu dzisiaj będziemy robić, wynurzenie z wody jest takim właśnie obrazem zmartwychwstania, powrotem do życia. Powrotem do życia. Nowonarodzenie to jest nic innego, jak przekreślenie swojej przeszłości, powiedzenie, Panie Boże, ja dzisiaj zaczynam z Tobą. Ja chcę zupełnie nowe życie prowadzić. Ja wiem, że czasami to jest trudne, bo niektórzy mnie pytają, ale czy rzeczywiście to jest dokładnie tak jak nowonarodzenie? No bo jednak coś jednak pozostaje w umyśle człowieka, że to nie jest tak jak z dzieckiem, które się naradza, bo jednak dziecko jeszcze jest niczym nieskalane, nieskażone, a jednak kiedy nawracamy się, naradzamy się na nowo, to jednak charakter jeszcze jednak tam pozostaje ten sam. Charakter pozostaje ten sam. Ale to, co my tutaj dzisiaj będziemy robić, to jest potwierdzenie tego, co wcześniej wydarzyło się nie w kwestii charakteru czy duszy, ale to, co się wydarzyło w rzeczywistości duchowej, że waszego ducha zamieszkał Duch Święty, że teraz w was mieszka Jezus Chrystus i teraz cali należycie do Jezusa Chrystusa. Ostatnio dzieliłem się w naszym kościele pewną przypowieścią, może niektórzy ją znają, to nie jest przypowieść z Biblii. Nie jest przypowieść z Biblii. Jest to przypowieść bardzo znanego ewangelisty, który chyba już teraz na emeryturze jest, Reinhard Bonnke. I podzielił się kiedyś ciekawą przypowieścią, którą też dzieliłem się ostatnio u nas. Opowiedział taką historię, że był pewien człowiek, który miał duży dom, piętrowy dom. Piętrowy dom. Na parterze było 5 pokoi i na pierwszym piętrze było 5 pokoi. To był bardzo ładny dom, bardzo ładne pokoje, bardzo ładne komnaty, ale w pewnym momencie przyszedł pewien człowiek, ktoś to zapukał do drzwi, do tego człowieka, otwiera, patrzy, a to przyszedł Jezus. No to powiedział, Jezu, proszę wejdź do mojego domu, wejdź do mojego domu, mam dla Ciebie najlepszą komnatę na pierwszym piętrze. Jest najlepsza ze wszystkich, ona należy do Ciebie. I przychodzi wieczór, znowu ktoś puka do drzwi, znowu ktoś puka do drzwi, bo myśli sobie, no kto tu jeszcze może być, skoro jakby już Jezus jest. Otwiera drzwi, a to zobaczył nagle, że diabeł próbuje wtargnąć do jego domu. I szybko próbuje zamknąć, ale diabeł wkłada nogę pomiędzy drzwi i nie może jakby zamknąć tych drzwi. Wywiązała się bijatyka, awantura, walczy całą noc gdzieś z tym diabłem. W końcu udaje mu się go wyrzucić i taki zmęczony mówi sobie, ale zaraz, przecież Jezus jest u mnie w domu. Dlaczego on, słysząc te krzyki, nie pomógł mi? No to leci do Jezusa i mówi, Jezu, dlaczego Ty, słysząc te wszystkie krzyki, te wszystkie moje wrzaski, dlaczego Ty mi nie pomogłeś? A Jezus mówi, słuchaj, ale Ty mi dałeś tylko ten jeden pokój tam na górze, na pierwszym piętrze. On powiedział, dobrze Jezu, zrobimy tak, masz całe piętro należy do Ciebie, pół na pół, Twoje 5 pokoi, moje 5 pokoi. No i dał te 5 pokoi Jezusowi i znowu wieczorem ktoś puka do drzwi. I on już wiedząc, że to może być diabeł, patrzy przez wizjer, u nas mówiło się przez Judasza patrzy, nikogo nie ma i pomyśli sobie, a uchylę drzwi i sprawdzę. Uchyla te drzwi, a tu jednak diabeł jakimś podstępem wtargnął do domu i znowu zaczyna się bijatyka. I on już wiedząc, że Jezusowi oddał wszystkie 5 pokoi, więc pewnie lepiej będzie go słyszał, zaczyna wołać, Jezu pomóż mi, nie widzisz co się dzieje. Walczy całą noc, krzyczy do tego Jezusa, zero reakcji. Kończy się, udało mu się tego diabła wyrzucić i mówi sobie, no nie, przecież ja temu Jezusowi dałem aż połowę tego, co ja tutaj mam. Dlaczego on mi nie pomógł? Idzie do Jezusa i mówi, Jezu, co jest z Tobą? Co jest nie tak? Przecież mieszkasz u mnie, jesteś jakby u mnie gościem, masz 5 pokoi, jesteś jednak mocniejszy, dlaczego Ty mi nie pomogłeś? I Jezus mówi, słuchaj, na początku dałeś mi 1 pokój, potem dałeś mi 5. Ale gdybyś od samego początku dał mi wszystkie 10, to ja bym był gospodarzem, ty byłbyś gościem i to ja bym otwierał te drzwi. Powiedział, dobrze Jezu, tak jak chcesz, wszystkie 10 należy do Ciebie. Przychodzi noc, znowu ktoś puka do drzwi, on się budzi przerażony, I mówi, no nie, znowu diabeł, ale słyszy kroki po mieszkaniu. I słyszy, że idzie Jezus. Jezus idzie, otwiera drzwi, patrzy, diabeł zdziwiony i diabeł mówi, o, przepraszam, pomyłka. I idzie dalej. I idzie dalej. I Jezus mówi do tego człowieka, widzisz, trzeba było to od początku zrobić. Dlatego, że skoro zaprosiłeś mnie do swojego domu, do swojego życia, to ja powinienem być gospodarzem. I za każdym razem, kiedy przychodziłby wróg, ktoś obcy do twojego mieszkania, to ja bym otwierał, dlatego, że ty jesteś gościem u mnie. Ja biorę odpowiedzialność za ciebie. I to właśnie bardzo dobrze obrazuje waszą decyzję. Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest, że wszystkie 10 pokoi należą do Jezusa. Że w momencie, kiedy przyjdą trudne okoliczności, kiedy diabeł będzie próbował cokolwiek was zasiać, to wy jednak będziecie mówili, tutaj gospodarzem jest Jezus Chrystus, ja należę do Niego. I pokazałem to między innymi właśnie poprzez ten chrzest, że ja należę do Jezusa Chrystusa. Ja chcę wszystkim pokazać, że ja właśnie należę do Niego. To jest jakby taka potwierdzenie tej wcześniejszej decyzji. To jest jakby zaświadczenie po raz drugi, że ja do Niego należę. Że ja do Niego należę. I kiedy czytamy, może nie będę otwierał, tylko przytoczę fragment, kiedy apostoł Piotr zaczyna zwiastować po chrzcie w Duchu Świętym, zaczyna zwiastować do ludzi, głosić im i jest napisane, że po tym kazaniu nawróciło się 3000 osób. I oni potem wszyscy zostali ochrzczeni, tak? Jest później parę rozdziałów później, chyba w 10 rozdziale napisane, że po kolejnym zwiastowaniu Piotra liczba zwiększyła się do 5000. Jest też napisane historia Filipa i Eunucha, któremu Filip zwiastuje Ewangelię, pokazuje mu na podstawie Pisma Świętego, kim był Jezus, że miał przyjść, że przyszedł, że zmarł, zmartwychwstał, to Eunuch w końcu mówi, skoro tutaj jest woda, to stoi, co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? No i rzeczywiście został ochrzczony. Ja wiem, że niektórzy dywagują nad tym, czy powinny być jakieś spotkania przed tym przygotowujące, czy nie, ale chciałbym, żebyśmy na chrzest spojrzeli jednak troszeczkę inaczej. Jeżeli każdy z was ma teraz Jezusa w środku, w swoim sercu i według Ewangelii Mateusza, którą czytaliśmy, jeszcze raz to otworzę, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tu są pewne wskazówki, że uczniostwo zaczyna się w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi i jesteś ochrzczony. I w tym momencie też automatycznie jesteś zobowiązany do tego, żeby dalej przekazywać to komuś innemu, żeby dalej innych też czynić uczniami Jezusa Chrystusa. Więc ta dzisiejsza decyzja to nie jest tylko potwierdzenie, ale w tym momencie pokazujecie, że jesteście gotowi do tego, żeby wejść w uczniostwo, czyli uczyć się od innych, ale też innym dalej to przekazywać i innych też w tym samym uczniostwie prowadzić. Więc to jest pewnego rodzaju zobowiązanie. I to nie dotyczy tylko jakby was, ale szerszego grona. I dlaczego wspomniałem o tych jakby nauczaniach przed chrztem? Dlatego, że one są dobre. Ale w momencie, kiedy zaczynamy iść i rzeczywiście zwiastować Ewangelię, gdziekolwiek nas Bóg poniesie, trzymając się tego, i ktoś odda swoje życie Jezusowi i mówi, ale ty powiedziałeś, że ja muszę się jeszcze ochrzcić. Słuchaj, tutaj obok jest rzeka, obok jest jezioro, czy możesz mnie ochrzcić? No to nie powinniście mieć problemu, żeby taką osobę wziąć do tego właśnie, do tej wody, do tego jeziora, czy do tej rzeki i ochrzcić tą osobę. Dlatego, że w tym momencie zaczyna się coś ważnego w życiu tej osoby. W tym momencie zaczyna się uczniostwo. W tym momencie ty też masz jakąś odpowiedzialność za tą osobę. Ja wiem, że często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zwiastujemy komuś Ewangelię, ktoś naradza się na nowo, potem odsyłamy tą osobę do kościoła i mówimy, pastorze, zajmij się nią. Pastorze, zajmij się nią. Ale skoro ta osoba oddała swoje życie przy tobie, ty ją przyprowadziłeś do Chrystusa, ona zaczyna być twoim uczniem i ty zaczynasz się prowadzić w uczniostwie. Ty masz za nią odpowiedzialność. I w momencie, kiedy decydujecie się na coś takiego jak chrzest wodny, to oprócz tego, że to jest pogrzebanie tej starej natury, pokazanie, że jednak ta stara natura już nie istnieje, że ja należę zupełnie do Jezusa Chrystusa, w tym momencie zaczyna się i wasze uczniostwo, i wy jesteście zobowiązani do tego, żeby innych prowadzić w uczniostwie. Pamiętam, mój chrzest to był w jeziorze, na Kaszubach, jezioro Wielewskie, bardzo znane. My tam mieliśmy tradycję z kościołem, że co roku jeździmy na chrzest, więc spakowały się dwa autokary, kilkadziesiąt samochodów i grupą 200 osób jechaliśmy na chrzest. Niby było lato, ale było strasznie, ale to strasznie zimno, straszny wiatr był. Pamiętam, przyjechał, po raz pierwszy przyjechał jakiś obcy człowiek, obcy pastor, wziął mnie, ochrzcił i wyjechał i nawet nie wiedziałem, kto to jest. I na początku byłem zbulwersowany. Jak to jest? Czy to nie powinien mój pastor mnie ochrzcić? Czy nie powinien to być ta właśnie osoba? Ale co było ważne w tym wydarzeniu? Że dla mnie ono o tyle było ważne i istotne, że nie chodziło jakby o osobę, która mnie chrzciła, ale dla mnie było ważne to, że teraz wszyscy widzieli, że ja rzeczywiście należę do Jezusa Chrystusa. Że nikt nie może mi nic zarzucić. Nikt nie może wspominać mojej przeszłości, a nawet jeśli będzie próbował wspominać moją przeszłość, ja mogę powiedzieć, słuchaj, ja jestem nowym człowiekiem, mam na to 200 świadków. Mam na to 200 świadków. Nie wiem, ile tutaj jest. Ale wszyscy jesteście teraz świadkami tego ważnego wydarzenia. I kiedy ktoś będzie próbował coś powiedzieć przeciwko tym osobom, jesteście zobowiązani do tego, żeby ich bronić. A wy z kolei miejcie tą pewność, że możecie na nich liczyć. Tak? To jest właśnie Kościół Boży. To jest właśnie Kościół Boży. To jest właśnie ta wspólnota. Jest taki fragment w Księdze Ageusza. Nie będę czytał tego fragmentu. Księga Ageusza jest krótka, bo ona ma zaledwie dwie strony. W niej jest jakby mowa o odbudowaniu świątyni. Odbudowaniu świątyni. I tam w tej księdze jest ważne to, że Izraelici powrócili, żeby odbudować tą świątynię, usunęli wszelkie gruzy z tej świątyni, które pozostały, dokopali się do fundamentu, to było ważne, że dokopali się do fundamentu i postawili kamień węgielny i dopiero potem zaczęła się budowa. Jak wiemy z kontekstu Pisma Świętego, z niejednego fragmentu, my wiemy, że tym kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, kiedy my dzisiaj budujemy jakby nasze życie z Jezusem Chrystusem. Ważny był ten kamień węgielny, dlatego że on był stawiany na rogu budynku, dlatego że on wytyczał kierunek całej budowy. I tym właśnie powinien być Jezus dla waszego życia, takim kamieniem węgielnym. On wytycza budowę waszego życia. Ważny też jest fragment z księgi Zachariasza, gdzie jest mowa o kamieniu szczytowym. Też jest bardzo ważny kamień. Kamień szczytowy, tutaj go nie ma. Kamień szczytowy to był kamień, gdzie kiedy była okrągła kopuła, okrągła czy półokrągła, skupiała się w jednym miejscu i ten na środku kamień to był kamień szczytowy, który jakby przenosił ciężar tego dachu, tej budowy właśnie na ten kamień. I z księgi Zachariasza też możemy wyczytać z kontekstu, że tym kamieniem szczytowym też jest Jezus Chrystus. Co to oznacza? Że wasze życie na początku powinno być z Jezusem Chrystusem i On też powinien z wami je zakończyć. On powinien być z wami przez całe życie. I kiedy przeczytacie sobie księgę Ageusza, ja wiem, że na początku mogłoby się wydawać, że to jest trudna księga, że to jest jednak mowa o samym budowaniu, ale zauważcie, że oni tą świątynię zakończyli. Oni ją tą świątynię wybudowali. Ten kamień szczytowy jest, jest kamień węgielny. I to, co wy dzisiaj rozpoczynacie, to jest postawienie tego kamienia węgielnego. Do kamienia szczytowego to jeszcze dojdziecie, ale jest cały ten czas, całe wasze życie jest przed wami, żeby tą budowę wznosić według kierunku tego kamienia węgielnego, jakim jest Jezus Chrystus. I chciałbym, żebyście zachęcić was, kiedy już wrócicie do domu, żebyście sobie przeczytali Księgę Ageusza i pierwsze rozdziały Księgi Zachariasza. Księgi Zachariasza, one bardzo dobrze to pokazują i obrazują. Muszę chyba amen zaraz mówić. Dopiero zacząłem się rozkręcać. Tak czy inaczej, podsumowując, dzisiejszy dzień jest dniem, gdzie coś się w waszym życiu zmieni. Dlatego, że całe grono osób, które tu siedzi, one zobaczą skutek waszej decyzji, którą podjęliście wcześniej. Zobaczą potwierdzenie tego, co zrobiliście wcześniej. A to oznacza, że zaczynacie być w pewnej wspólnocie. I nie mówię tu o wspólnocie, nie mam na myśli konkretnego zboru czy konkretnego budynku, kościoła. Kiedy w momencie, kiedy jesteście ochrzczeni i wynurzeni, jesteście ochrzczeni w ciało Jezusa Chrystusa, czyli ogólnie w cały Kościół Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że skoro ciałem Jezusa Chrystusa jest wszystko, każda inna osoba wierząca, nie tylko z tego grona, to oznacza, że wstępujecie do pewnej rodziny, która nie zamyka się w tych kilku ścianach, ale jednak ona jest dużo szersza. I gdziekolwiek pojedziecie, mam nadzieję, że będziecie mogli liczyć jakby na pomoc i wsparcie innych, którzy są dokładnie w tym samym ciele Jezusa Chrystusa. I chciałbym nas zachęcić, jeżeli mogę tak, do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy powstali i pomodlili się. Chciałbym skierować prośbę modlitewną, czy zachęcić do osób, które będą się chrzciły, jak i też do nas. W myśl wersetu właśnie z Ewangelii Mateusza, gdzie jest mowa o tym właśnie uczniostwie. Że skoro ja rozumiem, że większość tego grona jakby jest już po tym etapie, kiedy był ten chrzest. Ale chciałbym, żebyś sobie zadał dzisiaj pytanie, czy skoro już jesteś w tym miejscu, czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś uczniem, czyli że się uczysz, albo czy ty prowadzisz kogoś innego w uczniostwie. I chciałbym, żebyśmy właśnie w tym kontekście się pomodlili, że skoro jesteś już, to żebyś wszedł w to uczniostwo, a skoro wy jesteście przed tym, to żeby Pan Bóg dał wam siły i odwagi do tego, żeby w to wejść i samemu to kontynuować. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem żywym. Bo to, że my tutaj, Panie Boże, wszyscy jesteśmy, to jest, Panie Boże, świadectwo tego, że kiedyś podjęliśmy pewną, bardzo ważną decyzję w naszym życiu, że my oddajemy swoje życie, Panie Boże, w Twoje ręce. Panie Boże, my chcemy, aby wszystko należało do Ciebie. Nie jeden, nie pięć pokoi, Panie Boże, ale całe, Panie Boże, 10. Abyś Ty był gospodarzem, Panie Boże, naszego życia. Abyś Ty był tym, który rzeczywiście chroni nas, Panie Boże, i staje, Panie Boże, właśnie w naszej obronie, kiedy diabeł przychodzi. Panie Boże, my oddaliśmy się Tobie. Pod Twoje, Panie Boże, prowadzenie. I Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas powołałeś do tego, żeby być Twoimi uczniami. I my, Panie Boże, chcemy wypełniać, Panie Boże, ten nakaz, ale też chcemy wziąć, Panie Boże, odpowiedzialność nad innymi, Panie Boże. Chcemy, aby też, Panie Boże, inni mogli uczyć się, Panie Boże, od nas. Panie Boże, Ty mówiłeś, że mamy iść i zwiastować Twoje Słowo i chrzcić ich, Panie Boże, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i prowadzić ich w uczniostwie. Dlatego, Panie Boże, ja modlę się o to, żeby ten chrzest, który mieliśmy i ten, który jest przed nami dla niektórych, Panie Boże, był takim obrazem, że ja poświęcam się Tobie, że moje życie już nie należy do mnie, ale należy do Ciebie. Że w tym momencie, Panie Boże, ja chcę, aby inni dowiedzieli się o tym, że moje usta nie będą milczały, ale będę je otwierał po to, żeby życie każdego człowieka zaczęło się dokładnie w taki sam sposób. Z kamieniem węgielnym, którym jest Jezus Chrystus. I żeby nasze życie zakończyło się z kamieniem szczytowym, którym też jest Jezus Chrystus. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.